Michał Michalak, reprezentant Polski, Anwil Włocławek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To będzie dla Was kolejny sezon w Anwilu, gdzie łączycie rozgrywki krajowe z europejskimi. Przeszliście przez eliminację i zastanawiam się, na początku sezonu, kiedy wiadomo, że w Orlen Basket Lidze trzeba myśleć w perspektywie playoffów, czy będzie trochę większy fokus na początku na rozgrywki europejskie, czy będziecie chcieli to połączyć, bo Anwilowi Włocławek inaczej nie wypada i tego oczekują kibice, no po prostu oczekują wygranych.
Myślę, że ta druga wersja jest bardzo bliska prawdy. Przede wszystkim Polska Liga ma to do siebie, że każdy może wygrać z każdym, że przez cały sezon playoffy są jeszcze daleko, daleko. Naszym celem jest wygrywanie. Mamy wysokie oczekiwania wobec siebie, wobec nas kibice mają również. Reasumując, FIBA ma to do siebie też, ten FIBA Europe Cup, że 6 spotkań do końca listopada, pierwsza faza grupowa i trzeba z niej wyjść. Konstrukcja pucharu, pierwsze miejsce wychodzi, z drugich miejsc trzeba mieć dobry bilans, żeby wyjść do kolejnej fazy, także trzeba wygrywać tu i teraz. Dla zawodnika komfortowa sytuacja, że gramy 2 mecze w tygodniu, cieszymy się, bo to oznacza więcej rywalizacji, dni meczowych i no, chcemy po prostu grać jak najdłużej i no, wygrywać.
No ty już trochę okrzepłeś w tej włocławskiej rzeczywistości, wiesz jak tutaj, z czym tutaj się koszykówka je, że tak powiem. Tutaj zawsze oczekiwania są bardzo duże, ja sobie tak spojrzałem przed tą naszą rozmową, właściwie na rzecz, która, no powinienem to wiedzieć, ale wiesz jak to jest, czasami nie zwracasz na wszystko uwagi. Anwil był tylko 3 razy mistrzem Polski, to nie jest dużo tak naprawdę, bo co roku mówi się o wielkich oczekiwaniach, o tym, że tutaj są duże aspiracje, ale jak widać, no taki jest sport, trudno te aspiracje jest zrealizować. Mimo to kibice zawsze w Was wierzą i zawsze myślą o Anwilu i w ogóle eksperci i wszyscy jako o faworycie. Z czego myślisz, to wynika, że jednak Anwil jest tak stawiany, a tak relatywnie ciężko udźwignąć mu tę rolę?
Myślę, że przede wszystkim to miasto żyje koszykówką i tutaj Włocławek jest wyjątkowym miejscem na tle koszykarskiej Polski, gdzie całe miasto jest to główny sport, też miasto nie jest duże, nie ma tutaj tak naprawdę innej dyscypliny na tak wysokim poziomie. Myślę, że wszyscy są przyzwyczajeni od ponad 30 lat, że Anwil jest drużyną, która walczy o wysokie cele, mimo że nie zdobył aż tak dużo mistrzostw Polski, wielokrotnie był medalistą, gdzieś walczył o to, też to era dominacji Prokomu czy Śląska, finały pamiętne na pewno dla wielu kibiców w latach 90., 2000 też, także i poza tym myślę, że jest to też uzasadnione realiami obecnymi w polskiej lidze, gdzie jesteśmy jedną z drużyn, które posiadają prawdopodobnie większy budżet i też zespół jest budowany z myślą o tym, żeby walczyć o te najwyższe cele. Więc tak, no to tutaj trzeba sprostać oczekiwaniom, oczywiście nie zawsze się udaje zdobyć mistrzostwo, ale myślę, że też przez ostatnie lata ta walka o najwyższe cele zawsze jest.
Zastanawiam się, czy kibice tutaj są wyrozumiali po porażkach, no bo oczywiście no przecież mieszkasz tutaj, żyjesz pomiędzy tymi ludźmi, to znaczy po porażce często gdzieś spotyka się na przykład na ulicy kogoś, a tam nie wiem, no już tak mówię kolokwialnie, pogrozi palcem, trochę powie, no panie Michale, byśmy chcieli, żebyście wygrywali, czy raczej są wyrozumiali, bo wiedzą jaki jest ten sport?
Moje doświadczenia są bardzo pozytywne z moich 2 pełnych sezonów we Włocławku, teraz 3. Czyli przede wszystkim to, że mogą być kibice rozczarowani jakimś wynikiem, ale nigdy poza boiskiem nie spotkałem się z negatywnymi bądź jakimiś wulgarnymi zachowaniami, bardziej ze wsparciem i z tym, że kibice pomagają, na pewno dopingują nas, przecież też ilość sprzedanych karnetów na sezon pokazuje, jak wiele osób po prostu żyje tą koszykówką na co dzień, wspiera klub też w ten sposób. Także tak reasumując, to odczuwam wsparcie i to, że tutaj grając we Włocławku, to poczucie, że wiemy o co gramy, wiemy dla kogo gramy i też to pomaga nam wygrywać.
Ty jesteś zawodnikiem, który grał sporo za granicą, też z dobrymi wynikami, król strzelców Bundesligi na przykład, ale mam takie wrażenie, możesz się z nim nie zgodzić, że nie jest tak łatwo przebić się polskiemu zawodnikowi w ligach zagranicznych. Nie mówię od razu o tym, żeby no, być tam jakąś wiodącą postacią, ale żeby załapać sobie kontrakt gdzieś w jakiejś niezłej europejskiej lidze i tam jednak w takim klubie coś znaczyć. Tych wyjazdów w ostatnich latach nie ma tak dużo, tak naprawdę. Nie wszyscy wracacie, że tak powiem, starczą z takich wyjazdów do Polski. Byłbyś w stanie powiedzieć, z czego to może wynikać?
To bardzo złożony problem. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że taka relatywna siła polskiej koszykówki od wielu lat na tle lig europejskich jest średnia. Mam na myśli to, że jesteśmy dziś 10. ligą w Europie. Też zawodnikom polskim jako Polakom, którzy próbują się przebić, nie jest może o tyle łatwo, że z reguły zawodnicy rodzimi w wielu ligach pełnią takie role trochę zadaniowe, które One są uzupełniane właśnie zawodnikami z danego kraju, a te role takie wiodące są zazwyczaj przeznaczane dla obcokrajowców. Tak samo jest u nas, więc zazwyczaj, żeby gdzieś spróbować wyjechać, trzeba się bardzo wyróżniać na tle innych. I też pamiętajmy, że no w Europie ta konkurencja jest z graczami z całego świata, więc jest ogromny napływ zawodników z różnych lig, a też zawodników z amerykańskich. No też jedną z rzeczy jest to właśnie, że my jako liga nie mamy, powiedzmy, takiego zespołu mocnego w pucharach, który od wielu lat gdzieś gra na najwyższym poziomie. Spójrzmy na te lepsze od nas ligi, gdzie nacje bardziej koszykarskie, powiedzmy Hiszpania, Serbia, Niemcy, no, Francja, Litwa, mają taką drużynę, która zazwyczaj wyciąga zawodników z perspektywami z niższych drużyn w tabeli, które mają talent i potem jakby wciąga ich na wyższy poziom, na koszykówce europejskiej, dzięki temu gdzieś doskakują do reprezentacji i ogrywają się regularnie na wysokim poziomie, czy to Euroligi, czy Eurocupu. Więc no tutaj my jako, powiedzmy, polscy zawodnicy szukamy swojego sposobu, gdzieś przebijając się przez polską ligę. No i potem oczywiście wyjeżdżając do zagranicznych lig, kwestia z jakiego poziomu się startuje. Jest wiele zmiennych, które wpływają na to, czy uda się, czy nie uda i jak bardzo ten sezon, powiedzmy, za granicą będzie atrakcyjny, bo to też nie jest tak, że kluby stopu europejskiego zabijają się zawodników z polskiej ligi, jest pewien pułap z poziomu sportowego, na który można aspirować po polskiej lidze, nazwijmy to, gdzie dostać szansę, więc to jest taka no, żmudna droga i na pewno nie jest łatwa, no ale też nikt nie mówi, że będzie łatwo, a no, można sobie oczywiście tutaj gdybać, jakie są problemy, kłody pod nogi, ale koniec końców ta jakość sportowa, czy no, wszystko jest do na boisku, do udowodnienia. Nie?
Jeszcze Michał, nad jedną rzeczą się zastanawiam, bo koszykówce, mam wrażenie, w Polsce od wielu, wielu lat nie jest tak naprawdę łatwo. Siatkówka gdzieś koszykówkę wyprzedziła, po tym takim boomie lat 90. gdzie NBA wszyscy się pewnie zakochaliśmy, być może ty też, chociaż jesteś ode mnie o parę lat młodszy, więc pewnie załapałeś się bardziej na Kobe'ego Bryanta niż na Michaela Jordana. Ale zastanawiam się, co ciebie przekonało do koszykówki, bo ty zacząłeś trenować jako bardzo młody chłopak, chyba 7-latek, to nawet niektórzy dopiero na WF-ie zaczynają tak naprawdę, wiesz, pierwszy raz kozłują, tak? No dopiero dostają pierwszy raz rzucił piłkę do kosza niektórzy. W ogóle nie wiedzą, albo w tamtych czasach nie wiedzieli w ogóle, że jest taka gra. Niektórzy pewnie nie wiedzieli do końca, z czym sieje koszykówka. Co spowodowało, że w tak młodym wieku załapałeś miłość do basketu? Bo bardziej oczywistym kierunkiem byłaby piłka, granie z kumplami na podwórku. No to pewnie też był czas, ale wydaje mi się, że w tamtych czasach w Polsce to nie był taki oczywisty wybór, żeby już jako 7-latek wiedzieć, będę koszykarzem i wiesz, no dojść do pewnego poziomu reprezentacji Polski i tak dalej, i tak dalej.
Ja mając 7 lat poszedłem na pierwszy trening, to wynikało z faktu, że moja mama grała trochę w koszykówkę, w Pabianicach, gdzie mieszkałem, się urodziłem, była drużyna nowo powstała, która miała treningi 2 razy w tygodniu i tak poszedłem w wieku 7 lat i zostałem do dzisiaj, bo grałem z kolegami w piłkę na podwórku, praktycznie w koszykówkę, raczej w podstawówce nigdy nie grałem, wychodząc na podwórko. Grałem w piłkę nożną, tak samo na zawodach sportowych czy na WF-ie, więc koszykówka oczywiście była taką dyscypliną, którą trenowałem, można powiedzieć, znaczy nie profesjonalnie, ale tak poza zajęciami w szkole, więc ona ze mną została. Gdzieś pojawił się moment, że byłem dobry, trenowałem w sumie zawsze ze starszymi i gdzieś tam, jak doszedłem do tej rywalizacji w swoim wieku pod koniec szkoły podstawowej, to byłem na prawdy wyróżniającym się zawodnikiem też na tle całej Polski. No i tak to się potoczyło, że gdzieś przez te wszystkie szczeble po kolei, sportowe, młodzieżowe, dalej utrzymywałem poziom, wręcz powiedziałbym, że byłem wyróżniającym się zawodnikiem. No i tak to mnie zaprowadziło do dzisiaj, więc to koszykówka nie jest do końca oczywistym sportem w Polsce. Na pewno są sporty bardziej popularne i może łatwiej dostępne, ale no już będąc tyle lat związany z koszykówką, wiem, że to jest zarówno fajny sport, jak i do czego zachęcam, żeby posyłać swoje dzieci na koszykówkę. Jest dość trudny technicznie, nazwijmy to, ale tak, wychowałem się też na Kobe Bryancie, tak, bardziej niż na Michaelu Jordanie. W tych latach 2000-tych, pamiętam, oglądałem Los Angeles Lakers, to był mój idol. Koniec końców, no cieszę się, że gram w koszykówkę.
Na koniec chciałem się spytać o coś takiego, bo ty już jesteś zawodnikiem, który trochę w życiu przeszedł. Możesz być inspiracją dla młodszych kolegów z drużyny i tak dalej. Damian Kulik, no też doskonale ci znany, ważna postać naszego basketu. On mi powiedział coś takiego, że kiedy on był młodym zawodnikiem, to dużo pytał starszych zawodników, jak się zachować w różnych sytuacjach i tak dalej. I mówi, a mnie ci młodzi teraz nie chcą tak pytać, nie są aż tak zainteresowani, nie szukają tej wiedzy. I zastanawiam się, czy ty widzisz coś takiego, że na przykład sam bardziej pytałeś jako młody chłopak, bardziej szukałeś jakiegoś wsparcia starszych, a dzisiaj ci młodsi, nie wiem, są zapatrzeni trochę w jakieś inne rzeczy, w telefony i niekoniecznie, wiesz, w to, żeby dowiedzieć się czegoś od gościa, który trochę w tym baskecie już zrobił?
Coś tam chyba jest, bo to też czasy są zupełnie inne. Ja będąc młodym zawodnikiem, no to wychowywaliśmy się jeszcze w erze, gdzie nie było telefonów, tak jakby powiedzmy łatwo dostępnych. To te były te pierwsze telefony na początku lat 2000. Internetu też nie było na takim poziomie na pewno jak teraz. Teraz myślę, że oglądając sobie na Instagramie, na Facebooku te wszystkie highlighty albo mając dostęp po prostu do spotkań, meczów, jest zupełnie inne podejście, inna młodzież, ale to ja też tak trochę podchodzę, że no, nie można być takim dziadersem, no, po prostu jest inaczej, czy gorzej, czy lepiej, ciężko powiedzieć, trzeba się do tych czasów dostosować. Czy pytałem? No, na pewno obserwowałem dużo w swojej karierze, tak w ogóle już niezależnie od poziomu, tam nie mówię, czy byłem zawodnikiem młodzieżowym, czy teraz nawet będąc seniorem, w każdym sezonie czuję, że może są zawodnicy, od których można się czegoś nauczyć, nawet okresy w karierze, tam nie wiem, gdzie byłem za granicą, oglądając takich zawodników na bardzo wysokim poziomie, wiem, że wyciągnąłem coś od nich do swojej gry. No i tak koniec końców, no, ja zachęcam do tego, żeby pytać, żeby być ciekawym, bo to zawsze rozmawiając z bardziej doświadczonym zawodnikiem, te doświadczenia życiowe, takie, które się przeżyło, można wyciągnąć. No, koniec końców ludzie się uczą raczej na własnych błędach niż na cudzych, ale zawsze można jakąś perspektywę zdobyć.
Kto wie, jaka będzie perspektywa w tym sezonie Anwilu Włocławek? Może mistrzowska, kto wie. Michał Michalak, bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję również.